Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
6 minut po godzinie 10. Tomasz Klingier, kłaniam się nisko i w zastępstwie Iwony Wysockiej poprowadzę dla Państwa dzisiejsze wydanie tak zwanej Morskiej Środy. Już w styczniu 2025 roku rusza kolejna edycja zespołowych projektów badawczych na studiach magisterskich w Instytucie Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. To oczywiście nowa forma kształcenia studentów. Polega na realizacji prac o charakterze badawczo-rozwojowym w ścisłej współpracy uczelni z przemysłem. Tematy projektów wybierane są przez studentów spośród propozycji zgłaszanych przez partnerów przemysłowych i pracowników uczelni. Dla firm projekt jest oczywiście okazją do realizacji działań, na które w wielu przedsiębiorstwach zwykle brakuje czasu, a pomysły studentów w przyszłości mogą być realizowane na przykład na płaszczyźnie dekarbonizacji czy cyfryzacji przemysłu okrętowego, bowiem te dziedziny w najbliższych latach zdominują działania na rynku stoczniowym. Jakie wyzwania stawia rynek w tym zakresie i jak pomocne mogą okazać się pomysły młodych ludzi? O tym powiemy już za chwilę. W dzisiejszym wydaniu audycji Ludzie i Pieniądze poruszymy także temat rzadko omawiany, a dotyczy on ubezpieczeń marynarzy. Przyszły rok może przynieść spore zmiany w systemie ubezpieczeń marynarzy w Polsce i na świecie. Dyskusje na ten temat już trwają od dłuższego czasu, nabierają tempa, a międzynarodowe trendy, takie jak zmiany klimatyczne czy konflikty geopolityczne, zdecydowanie wpływają na rynek ubezpieczeń, a właściwie na stawkę ubezpieczenia miesięcznego. Spotykamy się już za chwilę z naszymi gośćmi w studiu i w wydaniu audycji Ludzie i Pieniądze.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
A dziś w studiu Radia Gdańsk w wydaniu audycji Ludzie i Pieniądze moi Państwa goście: Wioletta Kakowska-Mering, portal trójmiasto.pl, a także profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Witam Państwa bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. No właśnie, w dzisiejszym wydaniu audycji poruszymy dwa kluczowe tematy. Pierwszy to zespołowy projekt badawczy, który organizuje Politechnika Gdańska. To oczywiście nowa forma kształcenia studentów, ale też ogromna płaszczyzna współpracy pomiędzy uczelnią a przemysłem stoczniowym, bo taka jest główna idea tego projektu. Tak naprawdę ten projekt rusza za 2 tygodnie, bo władze uczelni mówią, że to jest styczeń 2025 roku. Jak ważna jest współpraca przemysłu okrętowego na płaszczyźnie uczelnianej? Profesor Marek Grzybowski.
W ogóle współpraca aktualnie przemysłu, jak i zawsze, z uczelniami i odwrotnie, uczelni z przemysłem jest niezwykle istotne, bo dzisiaj szczególnie istotne jest to, że przemysł się zmienia bardzo dynamicznie. I praktycznie wygląda to tak, powiem na przykładzie Finlandii, w której niedawno byłem, w takiej miejscowości jak Vaasa, a Vaasa to jest na północ od Turku i Helsinek, daleko na północ, prawie blisko Rovaniemi, więc tam do Mikołaja jeszcze kawałek drogi jest, ale jest to blisko. I tam wszystkie firmy działają w jednym klastrze. Ten klaster nazywa się Merinowa. Meri, bo morze, nowa to przestrzeń kosmiczna, czy w ogóle przestrzeń związana z
i tam są już doświadczenia, rozumiem, w tym zakresie.
Oni działają w jednym klastrze. Tam kształci się ludzi i uczy na tym, co jest w danej rzeczywistości. My też mamy taką sytuację. Na przykład na Uniwersytecie Morskim, czy w Szkole Morskiej w Gdyni na ulicy Polskiej są te same symulatory, które są na statkach zastosowane. Zarówno dotyczy to symulatorów i oprogramowania nawigacyjnego, jak i symulatorów i oprogramowania, które jest na statkach, ale to jest eksploatacja. Natomiast w przemyśle idziemy do przodu. W przemyśle się wszystko tak zmienia, jak my zmieniamy smartfony i oprogramowanie w smartfonach. I student, i wykładowca muszą być razem z przedsiębiorcą w tym, co się dzieje w świecie. Nie może być tak, że jedni kontrolują jedną sytuację, a drudzy kontrolują drugą sytuację. System kształcenia musi być powiązany z systemem rozwoju przemysłowego i rozwoju rynku i przewidywać to, co będzie w przyszłości. Takim topowym przykładem jest Dolina Krzemowa, gdzie wysokie technologie wywołują popyt na kolejne wysokie technologie i w związku z tym potrzeba przygotowania inżynierów do tego, żeby te wysokie technologie realizowali. W Merinowa jest tak, że tam studenci i pracownicy naukowi pracują bezpośrednio z firmami i podam przykład, żeby ci, którzy działają w gospodarce morskiej, sobie uświadomili. Tam jest produkcja silników Wärtsilä, te, które zapewniają energetykę i są silnikami, które wykorzystywane są na statkach do napędu prądnic. To są najwyższej jakości silniki i przy tych silnikach pracują też razem z tymi projektantami pracują też studenci i naukowcy i wykładowcy. Jest tam kolejna firma Danfoss. Tam Danfoss ma produkcję systemów elektronicznych dla w ogóle odbiorców morskich, nie tylko. I też tam studenci związani z elektroniką i z elektryką i pracownicy naukowi bezpośrednio pracują z tą firmą. Jest jeszcze kilka firm, których Marek generalnie nie znamy powszechnie, ale też bardzo znanych na rynku, gdzie też pracownicy naukowi i studenci pracują razem z tymi firmami.
Czyli fiński przykład, o którym mówi profesor Marek Grzybowski, no, jest taki sztandarowy, jeśli chodzi o tą koegzystencję naukowców z przedsiębiorcami. Tu mówiliśmy szeroko o tym przykładzie z Finlandii. Natomiast ja mam pytanie do redaktor Wiolety Kakowskiej-Merink. Jakiego tempa nabiera ta współpraca konkretnie na Pomorzu? Bo odnieśmy się do naszego regionu. Ja tylko dodam, że to forum okrętowe patronuje temu projektowi.
Właśnie tu chciałam to przypomnieć i podkreślić, bo jakby tej współpracy, jeżeli chodzi o przedsiębiorców czy organizacje zrzeszające przedsiębiorców z pomorskimi uczelniami, jest trochę przez ostatnich, tam nie wiem, przynajmniej z 10 czy 15 lat. I to jest kilka dobrych przykładów. I nie tylko w tym obszarze IT, bo powstawały kierunki dedykowane i fora, gdzie się wymieniano tymi doświadczeniami. Łączono przede wszystkim te dwa światy, ten naukowy z tym typowo związanym z finansami i realizacją tychże projektów, żeby ci ludzie, którzy się edukują czy pracują nad czymś, robili to na potrzeby rynku, a nie po prostu na własne, dla własnego dobrego samopoczucia, po prostu tylko dlatego, że są naukowcami. Bo każdy taki projekt, na który się poświęca środki i czyjąś pracę, fajnie, żeby miał później zastosowanie. I tu chciałam podkreślić, że w ostatnim czasie dość dużą z dobrymi pomysłami i tak bardzo mocno aktywnie ruszyła w ten rynek i zaczęła szukać tutaj współpracy i wsparcia właśnie forum okrętowe. Tutaj pod przewodnictwem pana Ireneusza Kraśkiewicza, tu trzeba to nazwisko wymienić, bo ten pan pojawia
który
się...
Który jest też gościem audycji.
Bardzo aktywnie, tak, działa na rzecz tego przemysłu okrętowego, który ma również ogromne potrzeby. To już jest, przypomnę też, że jakby oprócz tych zespołów projektowych, które ruszają, właśnie przy współpracy Politechniki Gdańskiej Forum Okrętowego powstały już studia podyplomowe z budowy okrętów. Tutaj też taka ciekawostka, sporo pań zgłosiło się na te studia
tak,
podyplomowe.
44%, tak. Ja tylko dodam, bo to jest wynik naboru z początku grudnia.
Prawie połowa.
Tak, tutaj też ogromny potencjał.
I o tym zainteresowaniu za chwilę porozmawiamy.
A co do Politechniki Gdańskiej, no nie trzeba daleko szukać, tak? Politechnika Gdańska, może mało kto wie, ale nawet w w swoim gronie tutaj Akademickie Centrum Informacyjne, już chyba po raz któryś Politechnika Gdańska została zauważona i otrzymała drugie miejsce w konkursie na najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię. I coś w tym jest. Ja przypomnę Państwu na przykład o takim projekcie Solar. Nie wiem, czy wszyscy słyszeli. To jest taki wodolot napędzany słońcem, nad którym zespół Korab, zdaje się chyba, o ile dobrze pamiętam, Politechniki Gdańskiej pracuje od ładnych paru lat. Jest to coś, co już jest, bardzo się zmaterializowało, już jest, pływa, zdobywa nagrody.
Studenci szkół naukowych to robią. Dokładnie. To jest istotne. Pod kierunkiem profesorów i to są praktyczne projekty.
Tak, to są praktyczne projekty. No to jeżeli ci ludzie potrafią coś takiego przygotować i to ma zastosowanie, to zdobywa nagrody. Być może ktoś to zmonetaryzuje za chwilę. To miejmy nadzieję, że te projekty, które powstaną przy okazji tej inicjatywy, również znajdą takie zastosowanie. Zwłaszcza, że tak jak zrozumiałam, zbierając informacje na ten temat, te tematy zadane działom badawczym, które mają się zająć, są bardzo konkretne. Czyli ci ludzie nie będą pracować nad czymś, co sobie być może sami wymyślili błędnie, zakładając, że biznes tego potrzebuje, tylko im zadano już z góry ustalone tematy, których potrzebuje rynek. Ja tutaj nawet sobie odnotowałam.
To jest między innymi dekarbonizacja.
Tak, to jest optymalizacja kształtu wybranego kadłuba okrętu i drugi temat, badanie deformowalnej płetwy sterowej. To jest bardzo precyzyjne. Rynek tego oczekuje, rynek czeka na takie rozwiązanie i forum okrętowe, jakby będąc tą organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z tego obszaru, ma takie zapotrzebowanie, z tym zapotrzebowaniem zgłosił się do Politechniki Gdańskiej. Jak dla mnie wygląda to bardzo obiecująco, tak jak Stany mają swoją Dolinę Krzemową, może my tu na Pomorzu będziemy mieli taką swoją Dolinę Okrętową, gdzie połączymy tą naukę z biznesem, a tu też zauważę, że jeżeli chodzi o Dolinę Krzemową i nasz jakiś tam udział, no to tu też nie trzeba daleko szukać, całkiem sporo inżynierów z Politechniki Gdańskiej, czy nawet już uczniów trzeciego LO w Gdyni też robi kariery w Dolinie Krzemowej.
A ja tylko, proszę Państwa, dodam w kontekście naszych sąsiadów, bo Politechnika Gdańska jest sąsiadem Radia Gdańsk. No, niedawno też słyszeliśmy o bezzałogowej łodzi Hornet, która tak ma służyć do ochrony portów. I w tej chwili mówi się również o komercjalizacji tego projektu. I to jest bardzo ciekawe i potężne zadanie.
Tak, ale ja bym chciał tutaj dodać jednak, profesor pani Marek redaktor poruszyła bardzo ważną sprawę, że możemy być taką Doliną Okrętową. Ja uważam, że jesteśmy. Tutaj, jeśli chodzi o budownictwo okrętowe, bo wspomniano koło naukowe KOROP, ale jeszcze drugie koło aktywne, które nazwę pamiętam, to jest SIMLE. W SIMLE ponad 10 lat temu już studenci zbudowali autonomiczny statek. Był to autonomiczny jacht z projektem przejścia bez załogi, bo to był jacht model z Gdyni na Hel, więc on był przygotowany, był prezentowany nawet na konferencji, którą myśmy organizowali na Politechnice Gdańskiej razem Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny razem z Komitetem Nauk Kosmicznych PAN, ponieważ do sterowania tą jednostką i wykreślania drogi przejścia wykorzystano techniki satelitarne, więc studenci, którzy działają na kierunkach morskich czy informatycznych, robią projekty interdyscyplinarne. To podkreślmy, że Politechnika jako całość funkcjonuje. Jacht by nie płynął, czy statek bezzałogowy nie płynąłby bez systemów informatycznych i systemów satelitarnych. I to jest dobrze, że oni umieją to kojarzyć. Ale jest jeszcze jedna istotna rzecz. W tych projektach uważam, bo tu trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, jest istotna luka. Teraz jak się kształci inżynierów, to inżynierów kształci się jeszcze dodatkowo. Oprócz wiedzy projektowej musi być wiedza prawna, wiedza ekonomiczna i wiedza marketingowa. I dobrze, że patronem tego przedsięwzięcia jest Forum Okrętowe, bo jednocześnie oni narzucają punkt widzenia przedsiębiorcy. Przedsiębiorca w stoczni nie produkuje statku, żeby się cieszyć, że zrobił ładny statek. Jednostkę się robi pod konkretne potrzeby. I tutaj dodam, że nie tylko, że oprócz forum okrętowego, to bezpośrednie kontakty ma też grupa remontowa, CRIST i Nauta, i oni współpracują bezpośrednio z Wydziałem i Instytutem, żeby korzystać z różnych obszarów aktywności inżynierów, także z inżynierów, którzy kształceni są na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
I redaktor Wioleta Kakowska-Marinka.
To, co pan profesor powiedział, trzeba podkreślić, że właśnie dzięki temu, że ta nasza Politechnika Gdańska ma też mocny wydział informatyczny, czyli to ETI słynne, a dzisiaj statki to też jest ta część, tak. To nie tylko kadłub, to nie tylko te blachy i tego typu urządzenia.
I automatyka,
tak. To mając mocne wydziały właściwie z każdego takiego obszaru, uda się właśnie taki jeden dobry, czy kilka dobrych finalnych produktów przygotować.
Czyli rozumiem, proszę państwa, że przedsiębiorcy zrozumieli, że nie mogą zamykać drzwi przed innowacyjnymi pomysłami, przed ludźmi, no i przede wszystkim naukowcami.
Ale jest jedno niebezpieczeństwo.
Mianowicie.
Że wykształcimy dobrych studentów i najlepsi zostaną wykorzystani i trafią na przykład do takiej miejscowości jak Waza.
Czy wspomniana Finlandia.
Tak, już wspomniałam, są też w Dolinie Krzemowej nasi specjaliści.
W związku z tym musimy zapewnić im odpowiednie warunki. To jest...
Tak, ale podobne rozwiązania są też bezpośrednio w klastrze uczestniczy. W jednym z czołowych klastrów morskich uczestniczy Politechnika w Norwegii. Też lecimy do Aarhus, to jest 1,5 godziny lotu samolotem. Tam przemysł działa razem z uczelnią i uczelnia razem z przemysłem. Uczelnia żyje z tego. Jak uczelnia dostaje projekt, to się pyta, dotacja rządowa, czy projekt będzie finansowany też przez firmę.
Proszę państwa, ale tutaj wróćmy jeszcze na chwileczkę przed reklamową przerwą do tematu związanego ze studiami podyplomowanymi, bo tutaj to jest niezwykle ciekawe i istotne, bo na te studia może zapisać się każdy po magisterce, po licencjacie i one cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a mówimy o studiach podyplomowych w Instytucie Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. Pani redaktor wspomniała, że większość kobiet tam również... wyraziła swoje zainteresowanie. O czym to świadczy? Że ludzie mają coraz większą świadomość, iż to tym, niesamowicie rozwijająca się branża?
Tutaj pan powiedział, że każdy, no to nie każdy, bo jak przyjrzałem sobie jednak, jakie trzeba mieć umiejętności, bo te podyplomowe, no to nie są od zera, a trzeba już z jakąś wiedzą wejść, no to, że tak powiem, no podziwiam. Ja takiej wiedzy nie posiadam, więc przygotowanie inżynierskie trzeba mieć i mocno to być jakby w tym obszarze. To nie jest dla kogoś, kto chciałby nagle wstał rano i stwierdził, że będzie budował okręty. Nie, to nie. To jest dla kogoś, kto jakby chciał się dokształcić albo jakby trochę zmienić branżę, ale z tą wiedzą podstawową, tak. A panie, ja zresztą tutaj goszcząc u państwa na antenie, widzę, jak coraz więcej właśnie pań robi
zaczyna
kariery
dominować w obszarze inżynierskim.
Dokładnie, jak zajmując coraz bardziej eksponowane stanowiska panie w obszarze gospodarki morskiej, jak coraz więcej pań widzi swoją szansę właśnie na Politechnice Gdańskiej. Też tutaj kiedyś rozmawiałyśmy, pewnie przy okazji 8 marca, bo to jest taki moment, kiedy się mówi o kobietach w różnych branżach nietypowo kobiecych. Za tymi paniami podążają ich córki, co też jest ważne. Dziewczyny naprawdę, to hasło dziewczyny na Politechniki gdzieś chyba zachęciło i coraz więcej kobiet widzi się w tym obszarze również i szuka swoich możliwości.
Przed przerwą profesor Marek Grzybowski, czy sektor stoczniowy cierpi na deficyt okrętowców? W związku z tym tyle się dzieje w tym obszarze.
W ogóle przemysły morskie cierpią na deficyt fachowców, ludzi zarządzających projektami. To jest obszar, gdzie działalność techniczna, inżynierska łączy się z działalnością ekonomiczną, marketingową i prawną, bo funkcjonujemy. Tempo zmian jest tak duże, jak podkreślam. Tempo zmian smartfonów. Smartfony zmieniamy, bo musimy zmienić. Oprogramowanie w smartfonach zmieniamy i takie samo tempo zmian jest w przemysłach morskich, począwszy od przemysłu okrętowego poprzez porty, poprzez offshore, w rybołówstwie i tak dalej i tym podobnie.
Do tego tematu wrócimy zaraz po reklamowej przerwie. Wtedy dokończymy niezwykle istotny temat dotyczący, jakie wyzwania przed tym przemysłem okrętowym stoją, i porozmawiamy o mało omawianym temacie, czyli o marynarskich ubezpieczeniach w przyszłym roku 2025, jakie będą ewentualne legislacyjne ustalenia w tej sprawie. A teraz pora na reklamę i do usłyszenia za kilka minut.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
Takim, ale teraz
a dziś rozmawiamy, proszę państwa, o przemyśle stoczniowym, który współpracuje z naukowcami. I żeby dokończyć temat sprzed przerwy, to pomówmy jeszcze o wielkich wyzwaniach na najbliższe dekady. Tutaj okazuje się, że właściciele statków i operatorzy flot wciąż stoją przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest przejście na bardziej ekologiczne paliwa i technologie. To oczywiście pokłosie ciągłej niepewności co do dostępności paliw niskoemisyjnych i zeroemisyjnych. To jest uzależnione od geopolityki, a to zdecydowanie spowalnia tempo zmian w żegludze oceanicznej. Panie profesorze, no właśnie, dlaczego nie ma takiej stuprocentowej pewności, dekarbonizujemy i przechodzimy już na zieloną energię w zakresie transportu oceanicznego?
Dekarbonizacja w różnych obszarach żeglugi wygląda różnie, ponieważ w obszarach, w których mamy do czynienia, że na przykład promy są elementem infrastruktury transportowej danego kraju, kraj, jeśli ma strategię dekarbonizacji, tak jak na przykład Norwegia, Finlandia, czy Szwecja, czy Dania, wprowadza program finansowania dekarbonizacji, czyli armator, gdy kupuje nowy statek lub operator kupuje nowy statek, albo armator w imieniu rządu czy Ministerstwa Transportu kupuje nowy prom, to wtedy ten prom już musi spełniać wszelkie restrykcyjne warunki. Najczęściej są to promy elektryczne, które zasilane są z lądu przez energię elektryczną wytwarzaną przez źródła odnawialne. I na tym skorzystała stocznia Kris, która wyprodukowała statki, promy dla operatora fińskiego. Myśmy jako Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny razem z Norwegami i partnerami z Chorwacji stworzyli hub produkcji statków zeroemisyjnych i go promujemy, ponieważ stocznia Kris jest przykładem, gdzie są różne huby, hub produkcji statków, takich jak promy elektryczne, ale także statków dla offshore, statków do obsługi farm rybnych, i Kris jest przygotowana też do produkcji jack-upów, czyli statków do obsługi farm wiatrowych, a także statków, które teraz funkcjonują, do budowy tunelu podwodnego. Remontowa zbudowała 20 statków, 20 promów dla Norwegów i 2 promy elektryczne, które funkcjonują na Tamizie, więc dekarbonizacja w obszarze lokalnym idzie w pełnym tempie. Jest to współfinansowane przez rządy. Dekarbonizacja na poziomie statków handlowych to jest decyzja armatorów. Jeśli będzie się to opłacało, przejdziemy na paliwa niskoemisyjne, ekologiczne. Na Bałtyku musimy korzystać z paliw niskosiarkowych i to jest stosowane, ale jest taka sytuacja, że możemy wybrać. Albo mamy prom całkowicie na paliwach przyjaznych dla środowiska, czyli to będą jednostki napędzane wodorem lub zasilaniem innego typu, lub stosujemy skrabery. Skrabery to są płuczki spalin, czyli te spaliny, które są zanieczyszczone, wypłukiwane, wszystkie szkodliwe substancje są i składowane, ale w związku z tym mamy odpady, z którymi znowu musimy coś zrobić, więc praktycznie czyścimy, co prawda, spaliny, no ale później mamy odpady, które w porcie trzeba usunąć.
I pani redaktor Wioleta Kakowska-Mering.
Ja bardzo się cieszę, że pan profesor tu mówił o tym rynku dekarbonizacji, rynku rozwoju transportu morskiego, tych nowych technologii zastosowanych, czystych, ekologicznych. Mówi, ale to jest ta strona przemysłu okrętowego na czas pokoju. Widzę jednak, że w tej chwili pojawił się zupełnie nowy temat. To nie jest dobra informacja, oczywiście, jeżeli pomyślimy o tym w kontekście no, naszego życia i przyszłości. Pojawił się zupełnie nowy temat, który dość mocno zaangażował teraz stocznię, co oczywiście z kolei dla nich jest no, jakoś obiecujące, bo jest ciekawa praca, a mianowicie okręty. Wszelkiego rodzaju okręty, czy podwodne, czy na wodne. No, to jest ten obszar, który niespodziewanie...
mamy już w Ministerstwie Obrony Narodowej projekty w tym zakresie.
Tak, i to jest nie tylko my, nie tylko
cały
Polska
świat,
się
cały
zbroi,
świat.
Cały świat. To jest taki nowy obszar, który właściwie mam wrażenie, że troszeczkę przydusił i zepchnął na plan dalszy ten temat dekarbonizacji. I to jest taki topowy obszar. No tak się nam poukładały losy. W tej chwili sytuacja geopolityczna jest tak napięta, że jakby już od tych rozmów i napinania mięśni musieliśmy przejść do działania. I takim działaniem jest właśnie ten obszar militarny. Całe szczęście oczywiście, że w tym wszystkim, jeżeli już do tego doszło, nasze zakłady, nasze stocznie również są do tego przygotowane. Tu przypominam państwu, że Stocznia Wojenna też wraz z konsorcjum produkuje, buduje dla nas, dla naszej polskiej marynarki wojennej fregaty Miecznik, a remontowa kormorany, niszczycieli min. Wczoraj chyba nawet stępkę położono pod szósty. Więc mamy tutaj w tej dziedzinie swoje osiągnięcia. No i oczywiście jesteśmy tą stroną, która musi się też dozbroić, bo mamy może mamy zobowiązania względem NATO, no mamy też potrzeby, bo to już też wiele razy o tym gdzieś na antenie mówiliśmy, że okręty wojenne nie są tylko na czas wojny, ale także na czas pokoju, żeby czy pilnować,
były
nadzorować,
w pełnej gotowości.
Czy tak. Dobrze taką flotę mieć, skoro ma się dostęp do morza. Ale też jesteśmy przygotowani na to, żeby być może zaangażować się w jakieś projekty z tego obszaru na zlecenie. Tak? No ten projekt Kormorana, tu też przypominam, to jest projekt remontowa holdingu, tak? To jest ich własny, tak? Jest to od A do Z powstało, tutaj właśnie to połączenie myśli naukowej, technologicznej i kompetencji polskich stoczni. To jest taki polski projekt od A do Z.
Ale projekt powstał z Centrum Techniki Morskiej, tak, i Centrum Techniki Okrętowej. Dodajmy, tak, już jest jakiś klaster, który buduje okręty kompleksowo, tak?
Czyli kolejne projekty, ale jeśli państwo wspomnieliście już o tej obronności, no to trudno mówić w tym kontekście o napędach hybrydowych, czy tych zdekarbonizowanych.
Ale są napędy hybrydowe właśnie na okrętach, bo na przykład marynarka wojenna też musi oszczędzać paliwo i są napędy łączone, na przykład turbinowe i silniki wysokoprężne. Gdy nie potrzeba prędkości, żeby okręt płynął zbyt bardzo dużą prędkością, to można wykorzystać jednostki wysokoprężne i takie napędy funkcjonują, bo w marynarce wojennej też się myśli o tym, żeby oszczędzać wtedy, kiedy można oszczędzać. Ale pani redaktor bardzo ważną sprawę poruszyła. Po co ta marynarka wojenna jest? Marynarka wojenna ma nie tylko chronić naszych granic tutaj. Marynarka wojenna musi chronić naszych interesów ekonomicznych. I teraz jest taka rzecz. Skoro my importujemy gaz ze Stanów Zjednoczonych i Kataru, załóżmy. Jeśli importujemy towary kontenerami z Chin, czyli drogami oceanicznymi, to niektórzy mówią, no przecież Bałtyk to jest takie jezioro, to po co tutaj są duże okręty? My musimy spełniać pewne warunki i obowiązki w obszarze państw NATO, bo dlaczego na Morzu Czerwonym jakiś okręt NATO ma chronić okręt, który przewozi towary do Polski? A pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo przemysłowe Polski to jest nie tylko bezpieczeństwo militarne, czy bezpieczeństwo związane z dostawą masła, które jest, o którym dzisiaj się mówi jako ważnym temacie, ale to jest dostawa części, z których produkujemy różnego typu urządzenia, nie tylko dla bezpieczeństwa militarnego, ale dla bezpieczeństwa ludzi w ogóle i dla bezpieczeństwa naszej gospodarki, bo nasza gospodarka jest proeksportowa. Dlatego marynarka wojenna i jej otoczenie musi zapewnić bezpieczeństwo nie tylko naszych portów, ale bezpieczeństwo interesów gospodarczych Polski na morzu.
A co i do redaktor tych, Wioleta Kakowska.
Tak, a co do tych projektów, tak, to no, przemysł militarny właściwie znany jest od tego, że tam właściwie te wszelkie innowacje wzięły się stamtąd. Całkiem sporo różnych takich rzeczy codziennego użytku wzięły się od badań, które prowadzono przy okazji broni czy
współpracy
tak, na rynku militarnym. Część tych wynalazków znalazła także zastosowania na rynku cywilnym. Te napędy hybrydowe, pojazdy bezzałogowe, tak? No przecież współczesne okręty są naszpikowane tymi różnymi pojazdami, więc jakby tu jest to pole do innowacji jest ogromne w tym obszarze. No szkoda, że musimy znowuż tą naszą myśl i to nasze doświadczenie naukowe w tą część militarną, a nie w tą przemysł pokoju, ale no taki mamy trudny moment. No, jeżeli już jest, to szukajmy w tym szansy również dla naszych naukowców i dla naszych firm.
I skoro dzisiaj rozmawiamy o morzu i okrętach, to oczywiście nie może zabraknąć tematu marynarzy, bo cały ten przemysł i w zakresie wojskowym, i w zakresie transportowym nie istniałby bez tego zawodu. Ja Państwu obiecałem, że poruszymy temat dotyczący ubezpieczeń marynarzy. Przyszły rok może przynieść spore zmiany w systemie ubezpieczeń tej grupy zawodowej w Polsce, ale także na świecie. Dyskusje na temat potencjalnego oskładkowania marynarzy nabierają tempa. No i jak zwykle budzą pewne kontrowersje. One są związane ze zmianami klimatycznymi, konfliktami geopolitycznymi, zresztą przez Państwa dzisiaj wspomnianymi. To wszystko wpływa na rynek ubezpieczeń, bo im niebezpieczniej na morzu, tym pewnie rosną składki oczywiście przez ubezpieczycieli, które są wprowadzane. No właśnie, jakie wyzwania i możliwości w tym zakresie stoją przed marynarzami, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy w kontekście tych dynamicznych zmian? Profesor Marek Grzybowski. Mamy obowiązkowe ubezpieczenie marynarskie w Polsce?
Znaczy, sprawa jest taka. Tam, gdzie pracownik, marynarz zatrudniany jest na polskim statku pod polską banderą i nie jest na kontrakcie, to jest obowiązek taki pracodawcy jak każdego pracodawcy. Jeśli marynarz pracuje na kontrakcie, czyli podejmuje samodzielną działalność, w cudzysłowie mówiąc gospodarczą, no to wtedy musi sam zabezpieczyć swoją przyszłość i trzeba powiedzieć, że ten problem moim zdaniem powstał wtedy i istniał wtedy, gdy myśmy przechodzili transformację gospodarczą. Marynarze przechodzili z etatów na kontrakty. Teraz nasi marynarze głównie pracują na kontraktach i głównie na rynku międzynarodowym, ale pamiętajmy o tym, że ludzie, mówiąc szeroko, marynarze, to są ludzie, którzy pracują na morzu, a więc także pracują na statkach, które obsługują offshore, statkach, które obsługują farmy rybne i farmy wiatrowe i farmy i platformy wiertnicze. Ludzie, którzy pracują na platformach wiertniczych, też na kontraktach i w różnych innych obszarach przemysłu morskiego. Znowu marynarze to też rybacy, którzy są armatorami, operatorami jednostek i jednocześnie zatrudniają rybaków. Więc tutaj temat jest bardzo skomplikowany i bardzo dobrze, że zajmują się tym prawnicy, którzy pomagają marynarzom, bo zadaniem marynarza jest to, żeby wykonywać dobrze swój zawód, bo on dba o bezpieczeństwo statku handlowego, ludzi, ładunków, statku rybackiego, czy statku obsługującego platformę wiertniczą, czy farmy wiatrowe. On musi skoncentrować się na swojej aktywności, natomiast wsparcie podatkowe ze strony kancelarii, między innymi jedna z takich kancelarii jest członkiem naszego Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i żeby pomóc marynarzom, stworzyliśmy hub prawno-finansowy i do nas się można zgłaszać i kancelaria prawnicza pomoże rozwiązać te problemy, ponieważ każdy rodzaj aktywności na morzu może być różnie kwalifikowany. Na przykład będzie inaczej kwalifikowany, będzie typowy pływający marynarz na statku, a inaczej załoga techniczna, która na tym statku też pływa i właściwie jest jakby marynarzem, a jednocześnie musi być ubezpieczona i to wszystko jest tak złożone, że dobrze, gdy odda się sprawę w ręce fachowców.
I Wioleta Kakowska-Mering,
Trójmiasto P. To jest chyba klub programu, na który, to jest taki punkt, który zgłaszają związki zawodowe marynarze, tam chyba z trzy dość mocno się zaangażowały w ten temat i próbują wpłynąć na ministerstwo, które jakby jest zaangażowane w ten projekt, żeby bardzo ostrożnie do tego podejść, a mianowicie właśnie ta zawiłość przepisów i tutaj to, co pan profesor powiedział, nie obędzie się bez prawników w tym zakresie, bo jest to dość skomplikowane. Nie dość, że się zmagano do tej pory z tymi różnicami podatkowymi, z jakimś prawem lokalnym, z różnymi statkami, to jeszcze teraz dojdzie ta kwestia tych składek, bo ten projekt, tak jak tutaj starają się zwrócić uwagę ci związkowcy, jest dobry, jak ktoś ma jakiś taki, nie wiem, stały kontrakt, stałą współpracę. Ci ludzie bardzo często zmieniają pracodawców. Dzisiaj są pod unijną banderą, jutro będą pod egzotyczną banderą.
Tak jest.
Tu takie przepisy, tam takie przepisy, tu 3 miesiące, tam 2 miesiące, tu rok, tu pół roku. Bez takich prawnej pomocy się nie obędzie. A teraz taka ciekawostka, bo oczywiście wszyscy teraz rozważają, co lepiej, co gorzej, czy będzie... No wiadomo, że jeżeli jest jakaś zmiana, zawsze będzie drożej. I takie pytanie, znalazłam taką całą dużą analizę jednej właśnie z takich agencji, która ma pomóc marynarzom i było takie pytanie, pytania i odpowiedzi i było, czy to się opłaca, odpowiedź, na razie trudno powiedzieć.
Czyli dopiero życie nam to zweryfikuje. Ja tylko, proszę państwa, dodam, że projekt, który wpłynął do Centrum Legislacyjnego Rządu, wywołał w środowisku marynarskim spore zamieszanie, tak. Bo z jednej strony ma on usystematyzować ochronę socjalną, a z drugiej, to taki swoisty mały ZUS, a z drugiej pojawiają się wątpliwości dotyczące chociażby kosztów, bo tutaj mówimy o kwocie 1500 zł miesięcznie. No i jakie realne korzyści? No bo to szybko licząc, 18 tysięcy złotych rocznie.
No ktoś będzie musiał te pieniądze wyciągnąć. Albo ten nasz marynarz, no będzie chciał oczywiście więcej zarobić, żeby to pokryć, tak? Więc w tym momencie może być mniej konkurencyjny z tymi marynarzami z tych różnych egzotycznych krajów, które gdzie i tak już mieli problem, żeby się przebić. No, oczywiście dla tych, którzy są wysoką kadrą, również fachową na tych statkach, jednostkach, to oni się obronią, no ale te prostsze czynności dla marynarzy już nie będą takie opłacalne. Ale ja tu chciałam zauważyć, że skoro mówimy tu o kosztach, to już przeliczono, bo ta stawka jest jakaś tam w miarę stała. No ale od razu też ministerstwo nie omieszkało podać, że jeżeli chodzi o sektor finansów publicznych, to w ciągu 10 lat zyskamy 3 miliardy 300 milionów i może o to chodzi.
Czyli to policzono bardzo szybko. Ale tutaj niezwykle istotna kwestia, którą też jeszcze przed końcem naszej audycji, tylko 3 minuty, chcę poruszyć, to jak zweryfikować i dopasować to ubezpieczenie, o czym rozmawialiśmy, do warunków pracy. No bo tak, tutaj mamy marynarza, który pracuje w trudnych warunkach pogodowych, a ktoś wjeżdża na teren konfliktów zbrojnych. Wpływa właściwie na te tereny. Profesor Marek Grzybowski.
Jeszcze jedna istotna rzecz jest. Pani tutaj redaktor przemknęła nad tym tematem, natomiast to jest bardzo ważny temat. Gdzie kto pracuje? Nie tylko pod państwem bandery. Bywa tak, że kto inny jest właścicielem statku, kto inny jest czarterującym statku, jeszcze jest inna bandera, pod którą pływa statek, a zatrudnia marynarza, czy pływającą osobę, czy technika na statku offshore, całkiem kto inny. Jedni zatrudniają marynarzy, inni zatrudniają techników, więc skomplikowana sytuacja jest niezwykle. Czy 1500 zł rocznie to jest dużo?
Miesięcznie.
Miesięcznie. To policzmy to, że to jest 500, to jest 300 funtów miesięcznie, jeśli ktoś zarabia w funtach.
No
tak?
W tej okolicy.
Lub 400 euro, jeśli ktoś zarabia w euro. Mhm. To jest bezpieczeństwo socjalne pracującego, a teraz bardzo ważną sprawę poruszyliśmy. Jeśli ktoś zatrudnia w Polsce pracownika i płaci mu w pensji około 5-6 tysięcy, to firma dopłaca ze swoich dochodów 1000 zł miesięcznie. To podraża koszty pracy. To są koszty pracy pracownika, który sam sobie płaci. Bo nie płaci za niego firma czartorująca, która często jest poza Polską, zarejestrowana jest poza Polską. Więc składkę płaci marynarz na to, żeby mieć później jakieś zabezpieczenie dla siebie. Czy będzie miał to zabezpieczenie? Nie wiemy, co będzie za 20 lat w naszym kraju.
Znaczy, jeszcze ostatnie słowo, redaktor.
Z tych danych, które się tam pojawiają w tym obszarze, to się szacuje, że tych marynarzy pływających pod tymi egzotycznymi banderami, to jest gdzieś mniej więcej 17 tysięcy Polaków. Z kolei ZUS podaje, że tych, którzy się dobrowolnie, jakby no, przewidując swoją przyszłość albo chcąc ochronić rodzinę, to jest gdzieś mniej więcej 4,5 tysiąca, no to tak, jest ta taka część, która jakby w ogóle o tym nie myśli, która być może jak pójdzie, będzie jakiś problem, to będzie również problem całego społeczeństwa. Więc o tym też trzeba pamiętać, że może czasem zmuszenie kogoś do pomyślenia o swojej przyszłości ma jakiś sens społeczny. To też jest wątek.
I o tym już zdecydują sami marynarze. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawialiśmy w audycji Ludzie i Pieniądze o współpracy uczelni z przemysłem okrętowym. Poruszyliśmy, tak jak Państwo słyszeli przed chwilą, temat ubezpieczeń marynarskich. Ja zapraszam Państwa na jutrzejsze wydanie audycji po godzinie 10. Przypomnę, że moim Państwa gośćmi w studiu Radia Gdańsk byli Violetta Kakowska-Mering, portal trójmiasto.pl, a także profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło. Ja kłaniam się Państwu, Tomasz Klingier. Do usłyszenia, do jutra.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękuję.
Do widzenia.